zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Gdy miał lat 9, Bielatowicze osiedlili się w Tarnowie na stałe, gdzie ojciec otrzymał posadę lekarza powiatowego. Młodość, a właściwie dzieciństwo Jana, to nieustanne wędrówki po zaułkach Tarnowa, poznawanie nowych ludzi, ich obyczajów i miłość do babki Florentyny Chodzińskiej, która była dla ciekawskiego nastolatka swoistym mentorem i wyznacznikiem wszystkiego dobrego i złego, co bardzo często opisywał w swoich opowiadaniach. Jego ruda czupryna, widoczna z daleka, i nieznikający uśmiech sprawiały, że Jan Bielatowicz był jednym z cennych akapitów historii międzywojennego Tarnowa. Żądny coraz nowych przygód, otaczał się towarzystwem uliczników, będąc jednocześnie pilnym uczniem pierwszego gimnazjum. Nie wahał się odwiedzać tarnowskie kawiarnie i restauracje, by podglądać zabawiających się mieszczan, a potem ich opisywać. Ulica pełna sprzeczności i krańcowo zachowujących się ludzi była dla Bielatowicza jak przygodowy film w kinie Apollo.
W guziki, pod Apollo! Któż na całym świecie prócz rodowitych tarnowiaków zrozumie to wezwanie? W guziki, a także w klipę, pod Apollo, na betonowym cokole pod latarnią grały Kindry i Agary. Kinder to Terminator, Ander czeladnik, a Agar jakby majster. Cały cech nosił wspólną nazwę Kościarzy. Kinoteatr Apollo, w przeciwieństwie do Marzenia, prowadzonego przez Towarzystwo Szkoły Ludowej i dlatego wyświetlającego filmy cnotliwe i budujące, podjął walkę z zacofaniem i ciemnotą, dostarczając obrazów postępowych, to znaczy podkasanych, rozdzianych, pikantnych, wywołujących dreszcz i pokusy. To też zarówno myślące obywatelstwo, jak i młodzież szkolna uczęszczali gorliwie na każdy program Apollo. Zaś Kindry i Andry w chwilach wolnych od wyświetlania obrazów, aby się nie oddalać zbytnio od źródła światła, spędzali dnie i zarywali noce pod latarnią tuż przed kinematografem. Rżnęli w guziki i klipę. Mieli pogardliwy stosunek do uczącej się młodzieży, która chcąc dostać się do sali Apollo musiała miętosić w kieszeni albo i zgoła za pazuchą czapki gimnazjalne, a na czas seansu wstroić głowę w kaszkiety nabyte na starzyźnie na podcieniach. Niewiele to i tak pomagało. Każdy kinder w lot rozpoznawał studenta, bo studentami nazywano uczniów gimnazjalnych, obrzucając go z miejsca nieuprzejmym mianem gównozjalisty. A z kindrami podjąć zaczepki nie ośmielali się nawet najtężsi osiłkowie trzech gimnazjów męskich, seminarium nauczycielskiego, handlówki i szkoły ogrodniczej, nie mówiąc już o gimnazjum hebrajskim Safa Berura. Szafa bez dziura, mawiali pobożni chrześcijanie. Na gwizd kindra wyrastała z podziemi kościarska armia, a zuchwałemu studentowi pozostawała tylko póki co rejterada.
Kazimierz Szpara. Chodziliśmy do jednej i tej samej klasy. Do szkoły ćwiczeń przy ulicy Kopernika, tam gdzie mieści się dzisiaj Czwórka. To była ćwiczeniówka, ponieważ tam mieściło się seminarium nauczycielskie, i przy nim była szkoła. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta klasa. Ja przyszedłem do tej czwartej klasy. Od 1 września 22 roku po półroczu przyszedł Jasiu. Dlatego, bo ojciec został służbowo przeniesiony do Tarnowa. Taki był rudy, piegowaty, miał ładne niebieskie oczy. Przyszedł z Pilzna, no więc myśleliśmy, że jak z Pilzna, to my mu pokażemy poziom. A to on nam pokazał. Poznaliśmy się jakoś i jakoś tak zaczęliśmy ze sobą sympatyzować. Ja tam miałem swoją paczkę, kilku kolegów. On doszedł do niej, zresztą mało kto już z nich żyje. Szybko się zasymilował. Miał zresztą taki dar nawiązywania szybkich kontaktów z ludźmi. I tak się zaczęło.
Mąż mój, Jan Bolesław Bielatowicz, urodził się w Nisku 16 listopada 1913 roku. Pomimo, że wczesne dzieciństwo spędził w Pilźnie i Rzeszowie, nigdy nie mówił o sobie inaczej niż „jestem tarnowianinem, a nawet tarnowiakiem”, i bił się kułakiem w pierś, a często tą samą pięścią wywalczał miejsce dla małomiasteczkowego literata wśród innych, bardziej światowych. Gdy miał 10 lat, założył własne pisemko Dunajec, pisał mozolnie tę gazetkę ołówkiem na zeszytowych kartkach i sprzedawał po 5 groszy, ale jednocześnie zaczytywał się wędrowniczką Marii Konopnickiej i nie stronił od dziecinnych zabaw. Polemizował zawzięcie z innymi pismami, prowadził obszerną korespondencję z szacownymi redaktorami i powoli dorastał do czynów większych i poważnych.
W Dunajcu z 13 grudnia 1925 roku między innymi napisał: „Szanowny panie redaktorze, owszem, że jestem uczniem trzeciej klasy oddziału A. Co do tego się ze szczerym sercem przyznaję. A skoro nie byłbym smarkaczem, to co byś mi pan uczynił? Otóż serdecznie dziękuję, że nawet temuż smarkaczowi pan poświęca stronę w swoim haśle”.
Wszystko, co czyniła babcia, budziło w nas podziw i zarazem wesołość. Każdy jej gest, mina, słowo, podobnie uśmiech wywołują staromodne stroje, uczesanie i przedmioty. Jej język żywcem przypominał komedię Fredry, Krotochwilę Rodocia i Lama, a nawet czerpał ze starszych źródeł. Listonosza na przykład babcia nazywała listowym. A gdy po pierwszym przynosił skromniutką pensję nauczycielską, zawsze była tym zaskoczona, choć od świtu pilnie wypatrywała go w oknie. O dla Boga! Wołała. Już listowy! Po czym ceremonialnie prosiła go siadać, że niby w jakiej sprawie, raczyła kieliszkiem rumu, a przekaz podpisywała długo i starannie. Listowy dostawał sute po rękawiczne. Dopiero gdy wyszedł, babcia, splutłszy palce, klaskała z uciechy w dłonie. Kolacja w słowniku babci to była odwieczerz, mały garnuszek, garnię. Śmietana pod śmietanie. Mleko rozróżniała ranne i południejsze. Nie mówiła podwójny, lecz dubeltowy, ale za to troisty. Niewiele, lecz siła. Niestarannie, lecz starunek. Bogactwo i dziwactwo wokabularza babcinego zadziwiało zwłaszcza w zakresie wyrazów wzgardliwych, dotyczących czynności i pojęć gminnych, wulgarnych. Używała wtedy mieszaniny łacińsko-francusko-niemiecko-ruskiej w staropolskim sosie. Obejmowała ta mieszanina wszelkie kałamancje, miszkulancje, ruinacje, brewerie i fanaberie.
Jan Bielatowicz nie był typem młodego i natchnionego literata, chadzającego własnymi drogami, zamyślonego i zamkniętego w innym świecie. Jego wesołe i towarzyskie usposobienie, skłonność do wdawania się w różne awantury i ciągłe poszukiwanie nowych przygód często sprowadzały na krewkiego młodzieńca poważne kłopoty, kończące się nawet w sądzie. Znany był w kręgach studenckiego Krakowa z odważnych wystąpień na wiecach i manifestacjach, ale też z dziwnej powagi, jaką emanował w felietonach literackich. Tak, śmiał się z tego, że ma rude włosy, a jednocześnie współczuł rudzielcom. Ta Dwoistość natury Bielatowicza pozostała przy nim aż do śmierci. Na uniwersytecie, gdzie studiował polonistykę, związał się z narodową demokracją i był aktywnym działaczem Młodzieży Wszechpolskiej, co tłumaczy publikowanie tekstów najczęściej w pismach katolickich.
Kurier Krakowski, 22 listopada 1934 roku. Cały tydzień ubiegły trwały w Krakowie zajścia na tle antyżydowskim na UJ-cie, przenosząc się również na Wyższą Szkołę Handlową. Prasa sanacyjna i żydowska starała się pomniejszyć ich znaczenie, ponieważ studenci jednak doszli do pomnika Mickiewicza, gdzie w czasie śpiewania roty aresztowano 6 studentów: Rymara, Więckowskiego, Lewkowicza, Lewickiego, Janika i Skoczenia. We wtorek aresztowano Kocwę i Dziewońskiego, w czwartek Jana Bielatowicza. Lewkowicz, Lewicki i Bielatowicz skazani zostali na 14 dni aresztu bez... Bielatowicz zeznał: aresztowano mnie w czwartek przed uniwersytetem z powodu nieporozumienia, jakie miałem z niejakim Borerem, co do którego miałem wątpliwości, czy jest studentem, a któremu zirytowany powiedziałem: zamknij gębę, Żydzie.
Epizod z czasów studenckich długo jeszcze przeszkadzał Bielatowiczowi w życiu, powodując odsuwanie się od niego środowiska emigracyjnego, gdy przyszło mu zmagać się z biedą po wojnie w Anglii. Żył z przyklejoną łatką antysemity, zmagając się z codziennością emigracyjną, spoglądając z wielką nostalgią do końca w stronę umiłowanego Tarnowa. Tuż przed śmiercią wydawnictwo emigracyjne Veritas wydało znamienną dla Tarnowa książeczkę Jana Bielatowicza, która z powodów czysto politycznych nie trafiła pod polskie strzechy i przeleżała wiele lat w zapomnieniu. Pytany o powód małej popularności książki, autor z nieodłącznym figlarnym uśmiechem powiedział: rzecz jest wspominarska, drobnomieszczańska, nie nowoczesna, nie freudowska, nie kafkowska, ani nawet nie naśladująca Gombrowicza. Najchętniej sprzedałbym 200 egzemplarzy tej książki za 100 funtów jakiemuś mecenasowi z Tarnowa.
Stanisław Mysona. Skąd mogę powiedzieć o narodzinach książeczki? Nim zaczął ją pisać, napisał list do swojej siostry Anuli Bielatowiczowej, żeby przyszła do mnie i żebym jej wyrysował ulice i nazwy tarnowskie, bo on sobie wszystko zapomniał. Tak się rodziła ta książeczka, nie z samej głowy, nie z pamięci. W tym czasie, opowiadała, był u mnie pewien inżynier, który powiada tak: proszę pani, po co rysować plan? Ja jutro przyniosę mapę Tarnowa z monografii Simchego, wydrę z książki i poślę to pani. Co się potem narobiło? Za kilka dni spotykam w Taczańskiej znajomego profesora ze szkoły ogrodniczej, tej samej, w której uczyła pani Anula Bielatowicz, Niesiołowska. Najstarsza siostra Jaśka odwołuje mnie na bok i mówi: coś pan narobił, panie. Zrobiliśmy zebranie grona profesorskiego i nie dopuściliśmy do tego, żeby nasza koleżanka wysłała do Anglii plan Tarnowa. Pan chce ją narazić na straszny proces.
Dom w pojęciu mojej babci był twierdzą. Nie lubiła wizyt i gości, to też zazwyczaj zostawiali oni tylko karty wizytowe z zagiętym rożkiem. Jedynie bardzo towarzyski i gadatliwy profesor Grajs, przynosząc osobiście listy z wytłumaczeniem, że nie może przyjść, i wręczywszy je, zwykle rozgadywał się potem godzinami. No i pani Wiatrowa, ale ona była na prawach domowniczki. Co innego rodzina, dla niej nie tylko dom, ale nawet spokój babci otwarte były dniem i nocą. Rodzina obejmowała najdalszych krewnych, różnych synowców, bratanków, siostry przyrodnie, żółwice, śkwiery, pociotków. W tej plątaninie wyznawała się tylko babcia. Dom rodzinny przyszło mi opuścić na zawsze, na 2 miesiące przed wybuchem wojny. Babcia, która od przenosin do Krakowa ani razu nie zeszła na ulicę, wyszła za mną na pożegnanie. Paręnaście kroków mierzy tylko uliczka Szujskiego i zaraz znika się za rogiem Krupniczej. Odwróciłem się po raz ostatni w stronę domu. Babcia kreśliła w powietrzu wielki krzyż.
Chciał kochać wszystkich, chociaż ciężko mu było ze swoją porywczą naturą zaskarbiać sobie przyjaźnie. Miłości? Były takie, jedyne i powieściowo banalne, ale przez duże B czyste, bo jedyne w życiu, rozpalone jak czerwień jego włosów. Jedna przetrwała do końca nawet najcięższą próbę – śmierć. Ale pierwsza, młodzieńcza, była pięknooką Ireną Szafrańską. Zobaczył ją w lustrze Sucharda, za Jadzią Kogutówną do Bukowiny Tatrzańskiej na rowerze jeździł. Ożenił się z Tarnowianką, Ireną Drożdżówną, kilka miesięcy przed wybuchem wojny.
Wreszcie przyszła zima. Na ślizgawce u Samsona po raz pierwszy ścisnąłem zziębniętą rączkę. Potem przy wspólnym holendrowaniu musnąłem oponkowie Stanika. W końcu dostąpiłem łaski zapinania śniegowców przed opuszczeniem ślizgawki. Irena, bo zawsze te sprawy należą do dziewcząt, obmyśliła niezawodny plan. Będę jej dawał korepetycje. O tej konieczności z pewnością przekona matkę, bo przecież z łaciny grozi jej dwójka. Stało się. Spadł na mnie jasny obłok, spoza którego nie widziałem świata. Dostrzegałem tylko usta, którym było niezmiernie blisko od płaczu do śmiechu, oczy zawsze niezgodne z ustami, bo gdy oczy płakały, usta zdawały się uśmiechać, a gdy żal pojawiał się na wargach, oczy lśniły radością. Fale włosów, których biegu uczyłem się pilniej niż biegu rzek na lekcjach geografii, wschody i zachody rumieńców. Brwi, jak kładki wiodły na brzeg słodkich tajemnic, a pod nimi, nad toniami oczu trzepotały świtezianki rzęs. Nad ustami zaś, jak na łące o świcie, drżał puch rosy. Kilka lekcji poszło przykładnie. Pewnego dnia Irena zamknęła z trzaskiem gramatykę, mówiąc: właściwie jesteś nieładny, ale chciałabym cię pocałować. I wysunęła do przodu zamknięte usta, jakby szepcząc słowo amo amare. A wiesz, dlaczego cię lubię? Szepnęła Irena. Bo masz bardzo ładne włosy. I po raz drugi podała mi usta.
Był taki moment w listopadzie, na początku listopada, kiedy Janek znów dostał tak strasznej arytmii, że powiedział: zawołaj panią Dziejską, ja chcę jechać do szpitala. Był tam tydzień. Jeden dzień na wspólnej sali, a potem przeniesiono go. Kotowski bardzo mi pomógł. Wystarał się w polskiej ambasadzie o jakieś zasiłki i dzięki nim mogłam Jankowi pomnik wystawić. Byłam tej nocy, kiedy był już bardzo chory, kiedy ostatnie lekarstwa dostawał. Nie chciał ich wziąć, ale w końcu się zgodził i usnął. Ja także, bo poprzednią noc w fotelu siedziałam. Usnęłam i obudziła mnie lekarka. On już nie żył.
Święty, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, gdybyś w swej mocy, po mękach ciała i duszy na tym łezpadole miał nam dać, synom Ewy, jak głoszą twoi prorocy, jeszcze cierpienie wieczne, to lepiej niech się stanie, jak głoszą twoi wrogowie, że skażesz nas wszystkich, jak wszelką twoją materię bez duszy, na niebyt wieczny.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.